Tak czasem obserwuję modlitwy, które zanosimy do Boga. Czasem obserwuję zachowanie nas, naszych dzieci, młodzieży, dorosłych podczas modlitwy i podzielę się na początku pewną taką refleksją. Otóż, kiedy jesteśmy zaangażowani w modlitwie, czasem daje się zauważyć, że nasze dzieci, z racji tego, że jeszcze nie są tak duchowo rozwinięte, nie tyle jeszcze rozumieją, przeżywają Boga, w czasie modlitwy, jeśli ona trwa już kilka minut, zaczynają być znudzone. Nie wiem, czy zaobserwowaliście takie obrazki, ale są dosyć powszechne. Dzieci zaczynają być znudzone. Zaczynają ze sobą rozmawiać, dorośli mają zamknięte oczy, modlą się, a dzieci w tym czasie szukają jakiejś komunikacji, porozumienia. Jest im nudno. Ja się im wcale nie dziwię. Wcale im się nie dziwię i przyznam się szczerze, nawet im trochę współczuję. Kiedy ta modlitwa trwa dłużej i dłużej i dłużej i widać, że one coraz bardziej są znudzone, no to nie jest takie zbyt ciekawy i przyjemny stan. Powiem więcej. Tydzień temu mieliśmy spotkanie młodzieżowe. Mieliśmy spotkanie młodzieżowe, które rozpoczęliśmy pieśniami, zaczęliśmy śpiewać, potem powstaliśmy, żeby nadal uwielbiać Boga, zaczęliśmy modlitwę. Jedną modlitwę ja nie mam zwyczaju i nie jest to jakimś moim hobby, sprawdzanie ile czasu się modlimy, czy to było długo, żeby potem powiedzieć, ale się długo modliliśmy. No ale tak, kiedy modliliśmy się, zaśpiewaliśmy, ta modlitwa ustała, po jakimś czasie zaśpiewaliśmy jedną, drugą pieśń, modliliśmy się dalej, to też zaobserwowałem, że część młodzieży była tak mocno zaangażowana w modlitwę, przeżywała i doświadczała Bożej obecności, niczego im nie brakowało zupełnie, byli zachwyceni tym, że Bóg jest i działa, a była taka część, której mi się zrobiło żal. Zrobiło mi się naprawdę ich żal, bo tak jak się później okazało, to ponad godzinę czasu stali zupełnie niezaangażowani. I tak sobie pomyślałem, jaki przykry jest stan chrześcijanina, jaki przykry jest stan człowieka wierzącego, dla którego modlitwa jest nieatrakcyjna, dla którego modlitwa jest ciężarem, dla którego modlitwa jest taką bolączką. On musi przestać ten określony czas, którym grupa się modli, jak już się w tej grupie znajdzie, czy to w zborze, czy to w mniejszej grupie, w spotkaniu młodzieżowym, czy na jakimś zjeździe. Jakie to musi być bolesne dla tego człowieka, jakie musi mieć rozdarcie. Co robić przez ten czas? Ja mówię, czasem jest tak, że ten czas płynie niesamowicie szybko, a kiedy spojrzymy na zegarek, to tego czasu upłynęło naprawdę sporo i wiele. Czasem obserwuję też i dorosłych chrześcijan, dojrzałych chrześcijan, którzy reagują zupełnie podobnie jak dzieci czy jak młodzież. Modlitwa, ciężar, rozglądanie się, szukanie, góra, dół, okno, zegarek. Co się dzieje? Takie czasem obrazki można zaobserwować. Podobnie jest, kiedy jest słowo głoszone, czy różne inne elementy nabożeństwa chociażby. Strasznie przykre. Ja przyznam się Wam szczerze, że po pierwsze nie zazdroszczę absolutnie takim osobom. Po drugie, szczerze im współczuję. Po trzecie, absolutnie nie chciałbym kiedykolwiek w takim położeniu sam się znaleźć. Sam się znaleźć w takim położeniu, że przychodzę i mi jest to nudne. To jest nudne, to jest nudne, to jest nudne. Myślę o tym, co gdzieś tam zostawiłem, co się dzieje. Rozgrywam coś w swojej głowie, umyślę. Nie potrafię się skupić, nie potrafię się skoncentrować na tym miejscu, w którym się znajduję i myśleć o tym, o czym myśleć akurat w tym czasie powinienem. Więc bracia i siostry, chciałbym dzisiaj właśnie tak parę myśli zasugerować, zasygnalizować dla każdego z nas w temacie właśnie naszej relacji z Bogiem i tego, co Pan Bóg oczekuje. Jakiś czas temu czytałem i słuchałem też pewnej takiej wypowiedzi. Był taki ewangelista, bardzo mocny ewangelista, nazywał się Smith Wigglesworth, który działał zasadniczo w Anglii. To były gdzieś, jeśli dobrze pamiętam, przełom XIX-XX wieku. W XX wieku ta pierwsza połowa, on działał bardzo mocno, bardzo aktywnie, nie tylko na terenie Anglii, ale też i różnych kontynentów. Był bardzo mocno używany przez Boga, nawet taki nadano mu taki przydomek apostoła wiary. Może o nim słyszeliście, może o nim czytaliście, ale był to człowiek bardzo mocno przez Boga używany. Czasem w pewnych rzeczach był dość kontrowersyjną postacią, kontrowersyjną osobą i nawet jego najbliżsi współpracownicy mówili o nim, że trzeba uważać, żeby we wszystkim go nie naśladować, bo czasem miał takie niekonwencjonalne zupełnie metody działania. Ale kiedyś on został zapytany właśnie, jak często się modli. Zobaczmy to pytanie, ono lubi się gdzieś nam przewijać i czasem lubimy właśnie sprowadzić czyjąś duchowość czy duchowość samego siebie do wymiaru tego, ile czasu my spędzamy w modlitwie. I jeśli dojdziemy do wniosku, że modliłem się pół godziny, to miałem dobrą modlitwę. A jeśli modliłem się godzinę, a jeśli modlę się godzinę dziennie, regularnie, to już jestem niesamowicie jak rozwinięty duchowo i niesamowicie jak duchowo mocny. Czy tak jest zawsze? Tutaj bym się zastanawiał. No i właśnie temu Smithowi zadano pytanie, jak długo on się modli i powiedział rzecz bardzo ciekawą, która mnie bardzo mocno zainteresowała. Powiedział tak, modlę się krótko, nie modlę się, nie mam zwyczaju modlić się długo. Konsternacja, nie mam zwyczaju modlić się długo, nie mam zwyczaju modlić się godzinami. Tak odpowiedział, ale za chwilę dodał, ale nie wiem, czy w moim życiu, czy w ciągu dnia jest jakaś godzina, w której bym się nie modlił. Czy jest jakaś godzina, w której bym się nie modlił? On mówił o takiej ciągłej relacji z Bogiem, takiej ciągłej i systematycznej, nie właśnie mierzonej gdzieś tam z doskoku kiedyś, o którejś porze dnia czy nocy, ale mówił właśnie o czymś ciągłym. Ja nie chciałbym teraz rozsądzać i rozważać, jak często powinniśmy się modlić, jak powinno to właśnie wyglądać, czy lepiej rano, czy lepiej wieczorem, czy po południu, czy 3 razy dziennie, czy 7 razy dziennie, w jaki sposób to zrobić. Ale mnie się bardzo spodobała jego wypowiedź, nie ma takiej godziny w moim życiu, w której bym nie westchnął do Boga, w której bym nie nawiązał jakiejś relacji z Nim. Nie ma takiej godziny w ciągu dnia, kiedy żyję i oddycham, jestem świadom, żebym nie zwracał się do swojego Boga. Tak sobie pomyślałem i rozważałem właśnie, jak to Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w rozdziale 18 i w pierwszym wersecie powiedział takie słowa, które z pewnością czytaliśmy niejednokrotnie, kiedy mówił o modlitwie. Mówił o tym Pan Jezus, pisali o tym apostołowie i tak chciałbym, bracia i siostry, właśnie coś nam zasygnalizować, coś zasugerować. I w 18 rozdziale, pierwszym wersecie Ewangelii Łukasza jest takie są słowa zapisane o podobieństwie, które Pan Jezus powiedział swoim uczniom, a podobieństwo to ono związane było z tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać, mówi Pan Jezus. I później mówi to podobieństwo o wdowie i tym sędzim, do którego przychodziła ta wdowa. Ale właśnie zwróciłem uwagę na ten jeden werset, że to podobieństwo, ono mówi o tym, mówi nam, ludziom, którzy czytamy, którzy wierzymy, którzy deklarujemy się, że wierzącymi ludźmi jesteśmy, mówi o nam o tym, że to my właśnie w naszym życiu powinniśmy się modlić jak? Zawsze i nie ustawać. To są takie dwa elementy, które powinny wyróżniać, które powinny charakteryzować nasze modlitwy, że powinniśmy się modlić stale i powinniśmy w naszych modlitwach nie ustawać, nie zatrzymywać się, cały czas dążyć, iść do przodu. Przykładem tego, w jaki sposób powinniśmy się modlić, jak wytrwałość nasza powinna wyglądać, jest właśnie to podobieństwo w tym fragmencie Słowa Bożego zapisane. Przekonany jestem, że znamy je doskonale, więc przejdę do drugiego miejsca z pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan. Jest to rozdział 5 i werset 17. To słowo, które może powinniśmy, zdaje mi się, jeszcze doskonale, jeszcze dokładniej znać, bo tak często jest ono cytowane. Taki krótki werset Słowa Bożego, pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 17, który mówi, bez przestanku się módlcie. Bez przestanku się módlcie, bracia i siostry. Więc mamy dwa miejsca, które pokazują nam, że powinniśmy się modlić bez przestanku, że powinniśmy się modlić nieustannie, że powinniśmy się modlić zawsze, modlić się nie ustawając. Takie dwa wersety, które przytoczyłem, które tak wiele mówią o charakterze naszej modlitwy. Nie takim skokowym, nie takim od czasu do czasu, nie takim wyrywanym, ale o czymś takim, co jest procesem niejako ciągłym i statecznym i takim właśnie stabilnym. Takiej właśnie modlitwy Pan Bóg od nas oczekuje. I wiem, że możemy sobie zadawać pytanie, ale jak to jest możliwe? Jak się modlić nieustannie? Jak się modlić bez przestanku? Przecież tyle różnych funkcji wykonujemy w ciągu dnia. Przecież nie mamy ciągle nabożeństwa. Przecież nie mamy tyle wolnego czasu, żeby zatrzymywać się i się modlić. Tyle czasu nie znajdujemy. Przecież każdy z nas ma obowiązki. Każdy z nas w coś jest zaangażowany. Uczniowie się uczą, studenci studiują, dorośli pracują, rodzice wychowują dzieci, zajmują się domem i tak dalej, i tak dalej. Ciągle coś robimy. Trudno nam znaleźć tą chwilę, żeby na nabożeństwo przyjść. Trudno, coraz trudniej złapać tę chwilę i ten czas, żeby zastanowić się nad Słowem Bożym i zatrzymać się nad swoim życiem. To jak realizować takie słowa o nieustannej modlitwie? Bracia i siostry, z drugiej strony myślę, że doskonale wiemy i rozumiemy, że Pan Bóg nigdy nikomu nie stawiał przed żadnym człowiekiem takich celów, których nie mógłby osiągnąć, które byłyby nie do osiągnięcia, które byłyby niewykonalne. Nie spotkałem tego, żeby Pan Bóg takie cele przed nami stawiał i kazał nam robić, oczekiwał od nas, abyśmy zrobili w naszym życiu coś, co jest rzeczą niemożliwą. Może o własnych siłach tak, ale z Bożą pomocą wygląda już to zupełnie inaczej. Każda rzecz w naszym życiu zupełnie inaczej wygląda właśnie z Bożą pomocą i tak się dzieje. Dlatego ja myślę, że to są wspaniałe miejsca i fragmenty, które pokazują nam, że mamy możliwość. Bracia i siostry, mamy możliwość, której być może po prostu jeszcze w swoim życiu nie odkryliśmy. Może jej nie odkryliśmy, że możemy, że mamy tą możliwość, aby się nieustannie modlić. Łączyć się z naszym Panem, łączyć się z naszym Bogiem właśnie w duchu. W duchu przychodzić, w duchu modlić się i uwielbiać Jego. Mieć z Nim tą nieustanną społeczność, mieć z Nim tą relację, mieć to poczucie, że cały czas znajdujemy się w relacji z Nim, że nie ma takich przerw, że nie jest tak, że wychodzimy gdzieś na moment, zamykamy się, nie ma Boga w tym momencie i w tym okresie naszego życia. On jest, On powinien być właśnie cały czas obecny. Powinniśmy czuć z Nim tą duchową więź i tą duchową relację. I w liście do Efezjan w 6 rozdziale, w wersecie 18, apostoł Paweł ujął to w następujący sposób. Tu również mówi o tej ciągłości, jakiejś nieustannej modlitwie, aby znaleźć ten czas, aby szukać tego czasu. Znamy ten werset doskonale, który mówi: wykupujcie czas, bo dni są złe. Więc bracia i siostry, nasze zadanie to jest gospodarowanie naszym czasem, właściwe gospodarowanie naszym czasem, takie gospodarowanie, które pozwoli nam realizować Boże oczekiwania w stosunku do nas, które pozwoli nam realizować Boże zamierzenia w stosunku do nas, takie gospodarowanie czasem, które pozwoli nam realizować te proste, jednoznaczne takie właśnie stwierdzenia Biblii, które dotyczą choćby właśnie naszych modlitw. 6 rozdział listu do Efezjan, werset 18 mówi nam tak: w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Daje Bóg nam możliwość. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu, bracia i siostry. Pan Bóg obdarował nas Duchem Świętym. Wyposażył nas właśnie Duchem Świętym. Coś uczynił właśnie, o czym często nawet nie mieliśmy świadomości wyobrażenia. Mamy, posiadamy Ducha Świętego w sobie, który rwie się do tego, żeby w nas uwielbiać Jezusa, który oddziaływuje na naszego ducha, który tak mocno pragnie tej właśnie nieustannej społeczności z Bogiem. Ja wspominałem na spotkaniu z młodzieżą i jeszcze ze studentami w Kłodzku, kiedy był teraz taki zjazd w ten miniony weekend, że taką wspaniałą rzeczą jest, kiedy wejdziemy w tą duchową relację z Bogiem, kiedy złapiemy tą duchową więź, że niejednokrotnie zdarza się i słyszymy takie świadectwa i jestem przekonany, że nie jeden z nas może tego w swoim życiu doświadczył, że nawet kiedy my śpimy, to nasz duch się wyrywa i ma tą relację z Bogiem. Nawet kiedy śpimy, zdarza się, że potrafimy przebudzić nas własny nasz głos, nasza modlitwa, której nie jesteśmy świadomi, jej nie układamy, a nasz duch się po prostu modli i uwielbia Boga, podczas kiedy ciało nasze śpi, a duch po prostu pracuje. On ma relację ze swoim Bogiem, on ma relację ze Stworzycielem, on ma relację z tym, który go wypełnia, także jak kładziemy się spać, napełnieni tą Bożą mocą, Bożą obecnością, Bożą radością, to możemy przeżywać takie wspaniałe chwile. I mnie się kilka razy w moim życiu tak zdarzyło, że obudziłem się zupełnie w nocy, uklęknąłem, modlę się, myślę, co się dzieje po chwili, kiedy się zreflektowałem właśnie. Przecież nie planowałem, nie wiedziałem, czy to już sen, czy jawa, w jaki sposób się to dzieje, a po prostu tak cały organizm pobudzony do modlitwy i tak czuję właśnie, modli się, modli ten duch właśnie w nas. Coś wspaniałego, to jest cudowne, wspaniałe, duchowe przeżycie i ja zachęcałem młodzież i każdego z nas zachęcam również i siebie na tym miejscu, aby dążyć do tego właśnie, aby takiej relacji trwać z naszym Panem. Ona może być ciągła, ona może być ustawiczna, ja głęboko w to wierzę, że możemy wykonując inne czynności modlić się w duchu, mieć tą społeczność z Bogiem. Możemy błogosławić innych, możemy wstawiać się, mało tego bracia i siostry, za innymi, ale my mamy niesamowite wsparcie ze strony samego Boga. Mamy niesamowite, potężne wsparcie, którego często jesteśmy, myślę, nieświadomi. 8 rozdział listu do Rzymian. Bardzo lubię ten fragment, bardzo lubię to miejsce. 26 i 27 werset 8 rozdziału listu do Rzymian. Staram się z niego korzystać jak najczęściej. Jest on dla mnie takim pokrzepieniem, posileniem, pocieszeniem, umocnieniem, utwierdzeniem i naprawdę wspaniałym błogosławieństwem. Są te dwa wersety Bożego Słowa. 8 rozdział listu do Rzymian, 26 i 27 werset mówi: podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. Chwała naszemu Bogu. Mamy tak potężnego wspomożyciela w naszych modlitwach, kiedy nawet tych słów brakuje, może tego tematu, ja nie znajduję lepszej możliwości niż modlitwa językami, niż pozwolenie Duchowi Świętemu, aby On się modlił. Czytaliśmy w liście do Efezjan, zanoście o każdym czasie modły w duchu. To jest tak ważne w naszym życiu, pozwolić, aby nad naszym życiem modlitewnym kontrolę przejął Duch Święty. Nie tylko nasz umysł, nie tylko właśnie nasz rozum i zmysły, ale pozwolić, aby Duch Święty w nas rozwijał to życie właśnie modlitewne. Pozwolić się Jemu oddać, opanować nasz język, opanować naszego ducha, nasze wnętrze, nasze ciało, aby Duch Święty właśnie przejmował kontrolę, w nas się modlił, w nas uwielbiał naszego Pana, ale też i wstawiał się za nami w tych niewysłowionych westchnieniach. Kiedy mamy to pragnienie, my możemy nieustannie korzystać z Jego pełni. Ale mamy też jeszcze jednego wspomożyciela, o którym mowa jest w wersecie 34. Tutaj Duch Święty wstawia się za nami, a 34 werset tego rozdziału mówi, że któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami, bracia i siostry. Kiedy wydaje nam się, że w naszym życiu jest tak bardzo ciężko, bardzo trudno czy bardzo źle, albo kiedy wydaje nam się, że tak bardzo, może jest to faktem, zasmuciliśmy naszego Boga. Nie wiemy, jak przyjść. Pierwszą reakcją człowieka, który zgrzeszy, jest to, że raczej stara się schować i ukryć przed Bogiem. Zamiast do Niego przyjść, paść przed Jego obliczem i prosić o przebłaganie, prosić o odpuszczenie. To człowiek tak ma zazwyczaj, że kiedy grzech pojawia się w jego życiu, a kiedy go nie wyzna od razu, nie załatwi tej sprawy z Bogiem, to do tego światła coraz trudniej jest jemu podchodzić i raczej gdzieś stara się tak z boku, dalej, dalej i dalej. Słowo Boże mówi, że mamy orędownika w niebie. Jeśli by się komuś zdarzyło, mamy orędownika, który jest przebłaganiem za grzechy nasze. Mamy Jezusa Chrystusa, bracia i siostry. Mamy tego, który za nas umarł, ale mało tego, On jeszcze za nami się wstawia. On jeszcze się za nami u swojego Ojca modli. On jeszcze za nami oręduje. Zobaczmy, jakie niesamowite mamy wsparcie w osobie Ducha Świętego w osobie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Więc tak jak wspomniałem przed momentem, nie wiem na ile jesteśmy tego świadomi, na ile korzystamy, na ile dla nas jest to zbudowaniem. Powinniśmy naprawdę być wdzięczni Panu Bogu, powinniśmy być zachęceni do tego, aby budować tą jak najbliższą relację z Nim. Wiecie, tak porównałem sobie, takie przyszło mi może bardzo proste porównanie, ale nasza więź i nasza relacja modlitewna to powinna wyglądać mniej więcej jak taki człowiek podłączony pod kroplówkę. On tam nie ma sobie kiedy robić przerwy, tam jest po prostu coś ciągłego. To go cały czas zasila, 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 karmi, podtrzymuje jego życiowe funkcje. Tak właśnie, jak podłączony być pod kroplówkę, tak po prostu uzależnić się od swojego Boga. Tak się uzależnić właśnie od modlitwy, od tej relacji. Ja myślę, kiedy wejdziemy na taki poziom naszego życia, to dziesiątki spraw, które nas tak nurtują, dziesiątki spraw, które spędzają nam sens powiek, nagle nabierzemy do nich zupełnie innego wymiaru, nabiorą innego wymiaru w naszym życiu, w naszych oczach, nabierzemy do nich dystansu, spojrzymy z zupełnie innej perspektywy. Na życie zaczniemy patrzeć z zupełnie innej perspektywy. I myślę, i jestem przekonany, że Boże oczekiwanie właśnie biegnie w takim kierunku. I te miejsca, i te wersety, one pokazują nam Boże oczekiwanie, Boże pragnienie. Módlcie się. Przychodźcie do mnie, módlcie się. Bądźcie, trwajcie ze mną w tej nieustannej społeczności. Żyjmy właśnie tym niebem. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Tak żyje człowiek duchowy. Tak żyje ten, który jest z Bogiem pojednany, który żyje w tej bliskiej relacji z Nim. Jego myśli są gdzie indziej. Jego pragnienia są gdzie indziej. Jego dążenia są gdzie indziej. Jego modlitwa, jego wnętrze po prostu kieruje się do Boga. Niezależnie od tego, gdzie, co wykonuje, w jakim czasie, w jakim okresie. Mamy tą właśnie możliwość, bracia i siostry. I to chciałem dzisiaj tym się z wami podzielić. A na zakończenie z listu do Hebrajczyków jeszcze chciałbym odczytać 4 rozdział i werset 16 z listu do Hebrajczyków. To słowo, które dziesiątki razy już czytaliśmy i słyszeliśmy. I chciałem, żeby ono dla nas stanowiło właśnie tą zachętę w modlitwie. Ono pokazuje to znaczenie, tą wartość i tą wagę modlitwy w naszym życiu. My ciągle nie wiemy i my żyjemy w ciągłej takiej nieświadomości tego, co się wydarzy za chwilę w naszym życiu. My nie wiemy, co będzie w tej godzinie. Nie wiemy, co będzie za godzinę. Nie wiemy, co będzie wracając do domu, spędzając tą noc w swoim domu. Nie wiemy, co będzie jutro. Nie wiemy. Nie wiemy, kiedy będziemy potrzebowali pomocy, takiej szczególnej pomocy. Nie wiemy, kiedy osłabniemy w swoim życiu. Dzisiaj możemy czuć się dobrze. Dzisiaj może być nam dobrze. Możemy czuć się duchowo mocni. Ale my nie wiemy, co przyjdzie za chwilę. Nie wiemy, jak za chwilę będzie wyglądało nasze życie. Czy nie przyjdzie jakaś sytuacja, która podetnie nam skrzydła w naszym życiu i staniemy wtedy tacy zniechęceni i zaczniemy, a może trudno wtedy będzie nam właśnie szukać Bożego oblicza. Tak różne są sytuacje w życiu, nie wiemy. Odpowiedzią dla nas powinien być ten 16 werset 4 rozdziału listu do Hebrajczyków, który mówi tak. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Bracia i siostry, chciałem ten werset pozostawić nam na koniec, jako takie właśnie podsumowanie, aby nas zachęcić też do takich właśnie wspólnych, nieustannych modlitw i wspólnych, i indywidualnych, abyśmy szukali Bożego oblicza, abyśmy tą relację jeszcze głębiej i głębiej nawiązywali. Chciałbym, aby dzieląc się dzisiaj, aby każdy z nas właśnie w jakiś sposób tak zinwentaryzował, ocenił samego siebie, jak moja relacja wygląda z Panem Bogiem w ciągu dnia, nie w czasie nabożeństwa. Ja już pomijam to, czy jest mi ciężko się modlić, czy nie. Czy jak modlitwa się przedłuża, to patrzę nerwowo już na zegarek, rozglądam się po innych, patrzę po suficie, oknie i tak dalej. Czy potrafię jednak zanurzyć się w tą Bożą obecność, wejść w tą Bożą atmosferę i otworzyć swoje serce, wylać je przed Panem. To już pomijam właśnie to, jak na nabożeństwie. Ale w ciągu dnia, kiedy to życie takim swoim biegiem biegnie, kiedy to życie swoim tokiem się toczy, kiedy widzą mnie tylko najbliżsi, kiedy nie widzi mnie zbór tak jak teraz, Jak wtedy ta moja relacja wygląda z Bogiem? Tam, gdzie jestem, tam, gdzie się znajduję. Jak wygląda moje życie modlitewne? Bracia i siostry, chciałbym, aby każdy z nas też rozsądził samego siebie. I póki mamy czas, póki Pan Bóg daje ten czas jeszcze łaski, abyśmy napełniali się tą łaską, abyśmy rozwijali w sobie te cechy, to korzystajmy z tego. Korzystajmy z tego, módlmy się i teraz też skłońmy nasze kolana i wylejmy swoje dusze przed Bożym obliczem. Amen.